Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku magazynu Po prostu Wschód wyjaśnimy, co oznacza wpisanie przez Rosję Polski na listę państw wrogich. Na razie nieoficjalnie. Jak wygląda życie polityczne w nowej Mekce polskich turystów, czyli Albanii, oraz dlaczego Joe Biden mówi o ludobójstwie Ormian. W tym tygodniu bardzo dziękuję pani Joannie, która ostatnio dołączyła do grona moich patronów. Oczywiście jestem wdzięczny wszystkim, którzy cały czas mnie wspierają. Zachęcam także do posłuchania najnowszego odcinka Kalejdoskopu Wschodu, który ukazał się w ostatnią środę. Tym razem opowiadam w nim o Czarnobylu. Warto też zajrzeć na playlistę Po prostu Wschód na Spotify, gdzie są nagrania, których fragmenty można usłyszeć w tym podcaście. Zaczynamy tradycyjnie od podsumowania tygodnia. Rosja zakazała wjazdu 8 przedstawicielom Unii Europejskiej i krajów członkowskich. Wśród nich są wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourová, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli. Jest to odpowiedź na sankcje nałożone na Moskwę przez Unię Europejską w marcu. Bruksela objęła wówczas restrykcjami 6 przedstawicieli Rosji. Co najmniej 31 Kirgizów zginęło w konflikcie z Tadżykami o wodę. Nieznane są ofiary po stronie tadżyckiej. Konflikt rozpoczął się w środę od sporu o dostęp do punktu dystrybucji wody i obrzucaniu się nawzajem kamieniami przez lokalnych mieszkańców. Znajduje się on na spornym odcinku granicy, a oba kraje roszczą sobie do niego pretensje. Władze w Duszanbe i Biszkeku zapowiadają, że rozwiążą ten problem. Moskwa i Mińsk znów odkładają swoją integrację. Do końca kwietnia miały być gotowe wszystkie mapy drogowe państwa związkowego. Teraz okazuje się, że nadal zostały 2 i będzie je można podpisać dopiero we wrześniu lub w październiku. Nie udało się porozumieć co do wspólnego rynku ropy i gazu, podatków, spraw celnych oraz polityki przemysłowej i rolnej. Celem operacji rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU w Czechach i w Bułgarii w latach 2014-2015 było najprawdopodobniej osłabienie potencjału obronnego Ukrainy. We wspólnym raporcie platform śledczych Bellingcat, Insider oraz portali Der Spiegel i Respekt napisano, że wybuchy w składzie amunicji w Czechach, próba zamachu na bułgarskiego biznesmena Christo Gebrewa oraz najprawdopodobniej także wybuchy w bułgarskich magazynach amunicji w 2015 roku są ze sobą powiązane. Ich celem było utrudnienie Ukrainie kupna broni niezbędnej do wykorzystania w Zagłębiu Donieckim przeciw prorosyjskim separatystom i żołnierzom rosyjskim. Rosja przedstawia listę państw nieprzyjaznych. W tym tygodniu moskiewskie telewizje pokazują listę, na której jest m.in. Polska. Moim gościem jest dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polska jest w towarzystwie takich krajów jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Ukraina i Czechy. Jak powinniśmy pana zdaniem interpretować ten spis, to znaczy według jakiego klucza on był tworzony?
Zacznę od tego, że ten spis to na razie są przecieki, to nie jest oficjalna informacja. Oficjalnie wiemy tylko, że Władimir Putin podpisał dekret, w którym zobowiązał rząd Federacji Rosyjskiej do przedstawienia takiego spisu. Natomiast to, na czym operujemy, to są tak naprawdę przecieki do rosyjskich mediów, zwłaszcza do Izwiestii. Ten spis krajów jest oczywiście prawdopodobny, to znaczy uważam, że tam znajdzie się Polska, znajdą się kraje bałtyckie, Stany Zjednoczone, Czechy, przypuszczalnie także Ukraina, Wielka Brytania. I tak rozumiem też sens wypuszczenia przez Kreml tych przecieków, ale powtarzam, poczekajmy jeszcze na oficjalną informację. A jaki jest sens czynienia takich list krajów wrogich? No to jest przede wszystkim, ma to 2 wymiary. Jeden to jest propagandowy, a drugi to są tak zwane retorsje dyplomatyczne. Wymiar propagandowy polega na tym, że elektoratowi Putina należy bezustannie pokazywać, że Rosja gra tak jak równy z równym ze Stanami Zjednoczonymi, i skoro Stany Zjednoczone przyjmują jakieś jakieś sankcje przeciwko Rosji, a także teraz Unia Europejska, skoro Stany Zjednoczone mają kategorie takie jak na przykład państwa sponsorujące terroryzm, to my też jako wielkie mocarstwo stworzymy sobie taką własną kategorię. Więc to jest ten wymiar propagandowy. Retorsje dyplomatyczne polegają na tym, że w ostatnim okresie doszło do szeregu całkowicie słusznych działań ze strony państw zachodnich, ale które przez reżim rosyjski są traktowane jako nieprzyjazne, w tym wydalenia rosyjskich dyplomatów, czy też może mówiąc precyzyjniej, osób, które mają status dyplomatyczny, ale de facto zajmowały się szpiegostwem. No i Rosja chce w jakiś sposób odpowiedzieć na to. Jak odpowiedzieć? No na razie wiemy z tego dekretu Putina, że państwa, które zostaną uznane za nieprzyjazne, nie będą mogły, przedstawicielstwa dyplomatyczne czy konsularne tych państw nie będą mogły zatrudniać tak zwanego personelu miejscowego, lokalnego, czyli każdej placówce dyplomatycznej czy prawie każdej są nie tylko dyplomaci wysłani przez państwo, które posiada tę placówkę, ale też ludzie, którzy na przykład pełnią funkcję kierowców, tłumaczy i oni są najczęściej dobierani z grona pracowników lokalnych. Przez to znacznie mniej zarabiają, nie cieszą się przywilejami dyplomatycznymi, czyli immunitetem dyplomatycznym, ale są dla takiego sprawnego funkcjonowania placówek dyplomatycznych bardzo potrzebni. No bo po prostu znają dobrze realia kraju, którego są obywatelami, znają język, pomagają ludziom, którzy przyjeżdżają przecież na 3-4 lata, mam na myśli dyplomatów. I wiemy z tego ukazu Putina, że co do zasady państwa uznane za nieprzyjazne nie będą mogły po prostu przyjmować Rosjan czy osób zamieszkałych w Rosji do pracy. Czyli innymi słowy, nawet kierowca, sekretarka, sprzątaczka będą musiały być delegowane przez państwo wysyłające. No oczywiście tam jest też takie zastrzeżenie, że można w uzasadnionych przypadkach rząd Federacji Rosyjskiej może postąpić inaczej, może zezwolić się pewnie na zasadzie wzajemności, ale co do zasady no jest to jakby pierwszy wymiar tego dekretu, znaczy pierwsza konsekwencja tego dekretu Putina, że utrudni to funkcjonowanie placówek dyplomatycznych i konsularnych państwom uznanym za nieprzyjazne. A co więcej, no zobaczymy.
Czyli taki wymiar praktyczny, rozumiem, też tego jest. To nie jest tylko tak, że jest to pewne stwierdzenie, tylko to ma się przełożyć także na jakieś innego rodzaju sankcje. Bo rozumiem, że oprócz tego, co pan powiedział, dotyczącego personelu placówek dyplomatycznych, to też są możliwe jeszcze inne kroki w stosunku do tych krajów z tej listy.
Ależ oczywiście, to jest w zasadzie wręcz nieunikniona konsekwencja stworzenia takiej listy. No jeśli się tworzy listę jakichś państw wrogów, tak, no to tak naprawdę trzeba to jakoś napełnić treścią. I mówię, na razie wiemy tylko, że trudniej będą miały placówki dyplomatyczne i konsularne. Natomiast oczywiście ja podejrzewam, że jeszcze jakieś oficjalnie ogłoszone obostrzenia dla tych państw albo dla obywateli tych państw będą. W tym momencie nie wiemy jakie i ja nie wiem nawet, czy same władze rosyjskie wiedzą jakie, ale no, zapowiadają, że coś będzie. To jakby wpisuje się w logikę. Natomiast jest jeszcze ważna jedna rzecz. Otóż oprócz środków oficjalnie ogłoszonych, będzie jeszcze z pewnością, znając realia funkcjonowania państwa rosyjskiego, będą jeszcze jakieś nieoficjalne okólniki, cyrkularze pokazujące, że, czy wytyczne pokazujące, że na przykład przy współpracy z takimi państwami jak Litwa, Stany Zjednoczone czy Polska należy rosyjskim instytucjom zachować szczególną ostrożność. W miarę możliwości konsultować decyzje o na przykład wspólnych konferencjach, wymianach naukowych z organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej. No i nawet jeśli za tym nie pójdą dalej idące kroki, to już to będzie presja psychologiczna, bardzo mocna, wywierana na te instytucje rosyjskie, które, czy na tych Rosjan, którzy po prostu współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, z Czechami, Polską, państwami bałtyckimi, oczywiście także Ukrainą, bo ta Ukraina przypuszczalnie znajdzie się na tej liście. I to wystarczy. No, niech pan sobie wyobrazi na przykład, że jest pan nauczycielem w jakiejś szkole, która chce zorganizować wymianę ze szkołą polską, no i nagle Ma pan telefon z kuratorium, gdzie jest mowa o tym, no w zasadzie my nic nie mamy przeciwko wymianom, no bo to jest młodzież, to czegoś się nauczą, no ale to jednak będzie Polska, tak? Albo to jednak Litwa, tam to jest państwo uznane przez nasze władze za państwo wrogie, za państwo nieprzyjazne, więc przemyślcie jeszcze raz, czy warto tam faktycznie jechać. I taki sygnał części pewnie osób nie przestraszy, a część przestraszy. I to jest taki dodatkowy wymiar, którego ja się obawiam. No nie chciałbym dalej podpowiadać jeszcze władzom Federacji Rosyjskiej, co można robić, ale no podejrzewam, że dojdzie po prostu do takich sytuacji.
Dobrze, to tutaj już mamy jasność, ale jeszcze jest jedno pytanie, po co była ta lista ujawniona wcześniej przed jej oficjalnym wprowadzeniem? Czy to miało oznaczać, że te państwa, które są na liście, mają się zreflektować? Czy tutaj Rosja badała po prostu, jaka będzie reakcja na tego typu właśnie listę? Chociaż no właściwie ta reakcja jest tak jasna, że trudno tu chyba cokolwiek badać. Ale jakie były przyczyny, dla których był ten przeciek? Bo on na pewno nie był przypadkowy i na pewno nieprzypadkowo to było w rosyjskiej telewizji pokazywane.
To nie był sygnał wysłany do tych państw, dlatego że no, reżim rosyjski przecież ma rozeznanie, jaka jest polityka, jaka jest sytuacja wewnętrzna w tych państwach i bardzo wątpię, że ma jakiekolwiek nadzieje, iż jakieś tam kremlowskie listy mogą zmienić politykę Stanów Zjednoczonych, nie wiem, Wilna czy Warszawy. To jest wykluczone, więc to był sygnał wysłany do własnego społeczeństwa i tak naprawdę miał przygotować to społeczeństwo, aby nie było zaskoczone nagłym ogłoszeniem stosownego dekretu czy stosownego rozporządzenia przez rząd Federacji Rosyjskiej, tylko to po prostu miało to przygotować. I tylko tak to interpretuję, że to jest po prostu przygotowanie opinii publicznej.
Jeżeli chodzi już o samą tę listę, to chyba właściwie ona nie jest zaskakująca. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, kraje nadbałtyckie, Gruzja. Chyba tak w ostatnim momencie zostały dodane Czechy, bo to jest kraj, z którym ostatnio jest dość mocne zaostrzenie stosunków właśnie Moskwy i Pragi.
Tak, to znaczy w każdym wariancie listy, bo ja powtarzam, było kilka tych wariantów. Jeden był pokazany w programie takiego rosyjskiego propagandisty Dmitrija Kisielowa, bardzo popularnym programie. Inny wariant był przekazany w gazecie Izwiestiam, ale w każdym wariancie są tam Stany Zjednoczone, są tam państwa bałtyckie, no i przypuszczalnie będzie też Polska, Czechy, Ukraina, Wielka Brytania. Wielka Brytania, w niektórych wersjach jest też Australia, czyli państwa anglosaskie, państwa bałtyckie, które są przez władze rosyjskie od dawna traktowane jako tacy, bym powiedział, podżegacze, mali podżegacze wojenni, albo mali podżegacze polityki antyrosyjskiej, a Polska jest średnim podżegaczem. Gruzja, Ukraina, no bo tutaj wiadomo, Gruzja nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Rosją po wojnie 2008 roku. Ukraina toczy wojnę z Rosją, aczkolwiek tutaj w przypadku Ukrainy Kreml może się troszeczkę jednak wciąż wahać, bo to z drugiej strony uznanie Ukrainy za państwo wrogie, państwo nieprzyjazne będzie troszeczkę zadawało kłam takiemu propagandowemu przekazowi, że dobry naród ukraiński, złe władze i źli banderowcy. Polska też w zasadzie wiadomo, dlaczego Polska jest tym krajem, które od dawna bardzo mocno domaga się polityki opartej o sankcje wobec tych państw, które łamią prawo międzynarodowe, które dokonują agresji na sąsiadów. Polska domaga się wycofania Rosji z Krymu. Polska domaga się wycofania się najemników rosyjskich z Donbasu i oczywiście bardzo mocno też wspiera politycznie i dyplomatycznie Ukrainę. A dlaczego Czechy? Dlatego, że Czechy w ostatnim czasie postanowiły radykalnie uporządkować sytuację z rosyjskim szpiegostwem we własnym kraju i dostały informacje, przypuszczam, że dostały informacje od Stanów Zjednoczonych, albo też same doszły do tego, że w 2014 roku doszło do tak naprawdę aktu wrogiej dywersji ze strony pracowników rosyjskich służb specjalnych na terytorium Republiki Czeskiej, to znaczy dwóch rosyjskich agentów, tych, którzy potem byli odpowiedzialni za próbę zabójstwa Siergieja Skripala i jego córki w Wielkiej Brytanii, więc tych dwóch rosyjskich agentów odpowiada za wybuch w czeskiej fabryce amunicji. No to proszę sobie wyobrazić, że nagle okazuje się, iż rosyjski wywiad po prostu wysadza fabryki w Polsce, tak? No to Polska też musiałaby, gdyby do czegoś takiego doszło, bardzo ostro zareagować. Czechy bardzo mocno ostro, jeśli chodzi o praktykę dyplomatyczną, zareagowały. Najpierw wysłały kilkunastu, a potem wręcz kilkudziesięciu rosyjskich dyplomatów, pokazując z jednej strony skrajną irytację państwa czeskiego tego rodzaju zachowaniem, a z drugiej strony przy okazji uporządkowując właśnie bardzo już patologiczną sytuację, że ogromna część pracowników ambasady rosyjskiej w Pradze pracowała de facto jako wywiadowcy pod kamuflażem pracowników dyplomatycznych. Czesi mieli w Rosji 20 paru dyplomatów, a Rosjanie w Pradze 150 bodajże.
Bardziej mi chodziło o to w przypadku Czech, że jest to państwo, które, właściwie pan też chyba trochę o tym powiedział, państwo, które prowadziło dotąd dość taką prorosyjską politykę, szczególnie biorąc pod uwagę prezydenta Zemana i to, że w ogóle na przykład rozpatrywano dopuszczenie Rosatomu do rozbudowy elektrowni jądrowej w Dukowanach. Teraz taka naklejka właśnie państwa wrogiego miałaby z punktu widzenia Moskwy oznaczać, że właściwie Czechy już na pewno są stracone. Czy nie wydaje się panu, że jednak Moskwa na to nie pójdzie, że może jednak nie warto tracić tych Czech, szczególnie, że prezydent Zeman no, cały czas nie traci rezonu, jednak w ciągu tego tygodnia też padły jakieś słowa, które mają świadczyć o tym, że no może nie do końca to Rosja stała, może to nie było tak. I on tutaj cały czas jest potencjalnym zwolennikiem Rosji, którego można jeszcze zdobyć w Czechach.
Tak, ale prezydent w Republice Czeskiej, w Czechach, ma bardzo mało uprawnień. To nie jest odpowiednik, nie wiem, prezydenta Francji, prezydenta Ukrainy, już nie mówiąc o prezydencie Rosji, więc znacznie ważniejsze jednak jest stanowisko parlamentu i stanowisko rządu. I ja bym nie powiedział, że Czechy były krajem prorosyjskim. Ja bym raczej stwierdził, że Czechy nie prowadziły tak polityki, która byłaby tak... byłaby odbierana jako tak radykalnie antyrosyjska, co na przykład Polska czy kraje bałtyckie. Więc Czechy jednak nie były w percepcji rosyjskiego reżimu, a także rosyjskiej opinii publicznej takim krajem antyrosyjskim, ale to nie znaczy, że prowadziły prorosyjską politykę. A Czechy były takim drugim po Polsce. Ja też przypomnę, że opinia publiczna Czech trochę się w ostatnich latach zradykalizowała i doszło też na przykład do usuwania pomników świadczących o sławie Armii Czerwonej czy komunistycznych pomników w Czechach, czy tego samego, co było w Polsce. I tutaj rosyjski MSZ też ostro reagował na to. Były też przecieki do mediów, że właśnie rosyjscy wywiadowcy pod pretekstem czy pod kamuflażem pracowników dyplomatycznych wywożą na terytorium Czech broń masowego rażenia. Burmistrz, czy jeden z burmistrzów Pragi bodajże był pod... dostał specjalną ochronę, dlatego że były sygnały, że jego życie może być zagrożone właśnie z powodu aktywności rosyjskich służb, więc tam bym powiedział, w Czechach ta sytuacja nie była taka może absolutnie jednoznaczna jak w Polsce, bo faktycznie prezydent Zeman i faktycznie część sił politycznych była, bym powiedział, dość wyrozumiała wobec działań agresywnych Kremla. Natomiast jednak zasadniczo Czechy mają pozycję w kwestii Rosji no, znacznie bliższą Polsce czy krajom bałtyckim niż na przykład Węgry.
I już ostatnie pytanie. Czy pana zdaniem znalezienie się na tej liście jest rzeczą prestiżową? Czy to świadczy o tym, że Kreml docenił nas i działania Warszawy w stosunku do siebie, w stosunku do Rosji?
No ja właśnie tak skomentowałem tę listę, że uniknęliśmy despektu, uniknęliśmy problemów, które by mogły wyniknąć w Polsce w dyskusjach wewnętrznych, gdyby Polska z jakichś powodów została oszczędzona przez Kreml. To znaczy ja jestem przekonany, że od razu wtedy pojawiłyby się komentarze sugerujące, że nieobecność Polski na tej liście jest dowodem jakichś kontraktów, nie wiem, rządu polskiego z Rosją, a w ogóle to jest rzecz tajemnicza, dlaczego Polska, która jest przedmiotem takich ataków historycznych, jeśli chodzi o pamięć ze strony Rosji, która wielokrotnie była traktowana przez Rosję jako konkurent, jako bym powiedział rywal, jeśli chodzi o wpływy na Białorusi, na Ukrainie, nagle się nie znalazła na tej liście. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby takiej listy w ogóle nie było. Zacznijmy od tego, bo to pokazuje tylko aberrację, do której dochodzi Kreml oraz absolutne zaostrzenie się sytuacji wewnętrznej i izolacji Rosji od reszty świata, od państw które można określić państwami cywilizowanymi, czyli państwami, które przestrzegają prawa międzynarodowego. Więc tego rodzaju lista jest oczywiście czymś niepokojącym. Natomiast skoro już się taka lista pojawiła, no to powtarzam, uważam, że dobrze się stało, iż Polska na nią trafiła, dlatego że bym powiedział, no jest to wyraz, jest to pewnego rodzaju paradoksalnie wyraz tego, że Kreml docenił to, jak mocno Polska krzyżuje mu różnego rodzaju interesy i działania. I o tym też niedawno wprost powiedział ambasador Rosji w Polsce, pan Siergiej Andrzejew, na takiej niszowej konferencji akademickiej, ale która jest dostępna w internecie bodajże 2 tygodnie temu, że Polska systematycznie udaremnia jakiekolwiek próby dialogu Rosji z Unią Europejską i w ten sposób nasi polscy partnerzy są dosyć skuteczni. Oczywiście my wiemy, jakiego rodzaju dialogiem Rosja jest zainteresowana, czyli właśnie poniechaniem sankcji, akceptacją nabytków, czy też zdobyczy wojennych Rosji, Donbasu, a zwłaszcza Krymu, przekształcenia Europy Środkowej w taką strefę buforową, bo Rosja myśli w kategoriach geopolitycznych, to znaczy, że świat się dzieli na strefy wpływu i należy honorować, respektować rosyjską strefę wpływu, która ma obejmować Białoruś, Ukrainę. Oczywiście Rosja chciałaby wycofania się Polski i Europy z popierania sił demokratycznych na Białorusi. I to jest cena, którą Rosja stawia i do której przekonuje polityków europejskich, zwłaszcza tych z krajów południa Europy. Więc to, że Polska to udaremnia, no to jest i teraz znajduje się na takiej liście wrogów Rosji, no to jest, ja uważam, raczej powód do zadowolenia, no bo to pokazuje, że po prostu polska polityka wschodnia, polska polityka zagraniczna odnosi jakieś sukcesy i jest uważana za skuteczną przez władze Federacji Rosyjskiej.
Miejmy nadzieję, że na Kremlu nas nie słuchają i nie dojdzie do wykreślenia Polski w ostatnim momencie z tej listy, po to właśnie, żeby podburzać dyskusję polityczną w Polsce, bo to by było rzeczywiście dość niebezpieczne. Doktor Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Przeniesiemy się teraz do Albanii, która choć nie jest na wschodzie, to jednak była częścią szeroko pojętego bloku wschodniego. Jest też coraz chętniej odwiedzana latem przez Polaków. 25 kwietnia w tym kraju odbyły się wybory parlamentarne. Wygrała je rządząca od 2013 roku Partia Socjalistyczna premiera Ediego Ramy. Łączymy się z Martą Szpalą, ekspertką Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jakie sukcesy ma za sobą Edi Rama, że Albańczycy po raz kolejny oddają mu władzę w swoim kraju? Czy on może nie możemy mówić o sukcesach, a możemy powiedzieć o tym, że on w jakiś sposób zapewnił sobie to zwycięstwo lub też być może je kupił?
Tak, bo to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie. Ediemu Ramie udało się to, coś nie udało się żadnej innej partii politycznej wcześniej po przemianach demokratycznych w latach 90., to znaczy faktycznie zapewnił sobie trzecią kadencję. Dotychczas w Albanii było tak, że najczęściej poszczególne partie rządziły dwie kadencje, a później jednak oddawały władzę, więc na pewno jest niesamowity sukces. Natomiast czym sobie to zapewnił? To jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, bo Albania, szczególnie ten ostatni rok, to nie był zbyt dobry rok dla Albanii. Albania została bardzo dotknięta kryzysem gospodarczym związanym z epidemią COVID. Albania to jest taki kraj, który jest bardzo uzależniony od turystyki. To doskonale wiedzą Polacy, którzy są właściwie pierwszą taką grupą obcokrajowców odwiedzających Albanię. Jest nas tam najwięcej. I ta turystyka oczywiście została zamrożona w zeszłym roku. Oprócz takich turystów, którzy przyjeżdżają odwiedzić Albanię, tam też najczęściej diaspora napędza tą gospodarkę, która wraca na lato do ojczyzny. Musimy pamiętać, że 37% mieszkańców Albanii mieszka poza granicami kraju, więc to też jest bardzo duża grupa, która właśnie wraca na wakacje do Albanii. I tego nie było, więc tutaj ten spadek PKB był bardzo znaczący. I mieliśmy jeszcze oczywiście samą kwestię jakby epidemii COVID pod względem zdrowotnym. Albania jest krajem, gdzie usługi publiczne w ogóle są na bardzo niskim poziomie. Służba zdrowia jest generalnie prywatna. Bardzo jest dużo prywatnych szpitali, szczególnie w Tiranie. I tutaj mieliśmy takie dramatyczne doniesienia z Albanii, że właśnie ludzie wyjeżdżali do Turcji na leczenie, że nie było jakby ta służba zdrowia nie była dostępna dla mieszkańców. Natomiast co rząd zrobił, to faktycznie zdając sobie sprawę, że ta służba zdrowia jest bardzo w złej kondycji, to po prostu zaordynował społeczeństwu bardzo radykalne lockdowny. I z naszej polskiej perspektywy trudno sobie to wyobrazić, ale to były wielotygodniowe zakazy wychodzenia z domu, poruszania się pomiędzy miastami. Właściwie życie na całe miesiące w Albanii zamarło. I faktycznie szczególnie wiosną zeszłego roku, to udało się tutaj tą epidemię ograniczyć. Po prostu restrykcje były tak surowe, że faktycznie ta epidemia się nie rozprzestrzeniała. Jeśli chodzi o takie oficjalne statystyki, to Albania nie wypada bardzo źle. Natomiast jeżeli spojrzymy na tą kwestię, która jest taka najbardziej problematyczna, czyli te nadmiarowe śmierci, to w Albanii ten współczynnik jest najwyższy na Bałkanach. Ponad 25% osób zmarło w 2020 roku więcej niż w 2019, co też pokazuje, że po prostu skala testowania była w Albanii zawsze bardzo niska, w związku z tym ludzie umierali, ale po prostu nie umierali w szpitalach, tylko raczej w domach. To był poważny problem. Trzecia rzecz, która się wiąże z rządami Ediego Ramy, to jest to polityk, który przejął władzę, obiecując budowę sprawnego państwa i rozliczenie się z korupcją i zorganizowaną przestępczością. Korupcja jest właściwie w Albanii takim zjawiskiem endemicznym. Spotykamy ją na każdym kroku. Problem jest też zorganizowana przestępczość i Edi Rama jakby obiecał swoim obywatelom, że to zmieni w 2013 roku, kiedy przejmował władzę. I to się okazało, że właściwie to on doprowadził ten system do perfekcji. To znaczy wykorzystuje go o wiele lepiej.
To znaczy system korupcyjny.
System korupcyjny, system klientystyczny, który właśnie zapewnił mu zwycięstwo. Bo powiedziałabym, że taką emocją, która jest teraz najpopularniejsza wśród Albańczyków, to jest apatia. Natomiast Edi Rama dysponuje właśnie taką siecią klientów, która pozwala mu kontrolować wyborców i jakby przez różne formy naciskać na nich, żeby jednak głosowali na partię rządzącą. Musimy też pamiętać, że właściwie opozycja w Albanii w ciągu ostatnich lat była nieobecna. Opozycja od 2019 roku bojkotuje pracę parlamentu. Nie brała też udziału w wyborach lokalnych w 2019 roku, więc wszystkie szczeble władzy kontrolowane są przez partię rządzącą i to jest świetny taki mechanizm, który zapewnia, który został wykorzystany do zapewnienia kolejnego zwycięstwa. I tutaj bardzo znamienne, tuż przed wyborami do mediów wyciekł taki dokument należący do partii socjalistycznej, gdzie były dane 900 tysięcy wyborców z okręgu stołecznego Tirany, która zawierała numery telefonów, miejsca pracy, jakby informacje bardzo wrażliwe, które, jak wszyscy mniemają, właśnie zostały wykorzystywane do tego, żeby po prostu poszczególne osoby przekonywać do tego, żeby głosowały na partię rządzącą, albo grożąc właśnie utratą pracy, albo właśnie wykorzystując jakieś informacje dotyczące rodziny. No i właśnie tutaj jest to źródło sukcesu Ediego Ramy.
Tylko że to wszystko dzieje się w kraju, który aspiruje do Unii Europejskiej, który jest członkiem NATO od 2009 roku. Jak do tego podchodzi Bruksela? No bo jednak to jest kraj, który ma w tym roku zacząć rozmowy akcesyjne już właśnie z Unią Europejską.
To prawda. Znaczy ja bym powiedziała w ten sposób, że dla Brukseli, dla polityków europejskich najważniejsza w tym momencie jest stabilność. I w imię tej stabilności na ołtarzu tej stabilności często właśnie kładzie się demokrację. I to też widać w tym przypadku. To znaczy w momencie, kiedy spojrzymy na to, jak te wybory zostały ocenione, jakie komentują właśnie czy ambasador Unii Europejskiej, czy ambasador Stanów Zjednoczonych w Albanii, to oni bardzo podkreślają, że system, że same wybory przebiegły w sposób bardzo sprawny i trzeba te wyniki uznać. To znaczy, że tego, czego się po prostu najbardziej obawia Zachód to jest tak naprawdę destabilizacja Albanii, bo musimy też pamiętać, że państwo to ma za sobą taki epizod upadku państwa w 1997 roku, kiedy upadły piramidy finansowe, gdzie właściwie prawo przestało w pewnym momencie funkcjonować w Albanii. Więc istnieje taka obawa przeciwko po prostu starciami na ulicach, kontestowaniem wyborów na szeroką skalę, dużymi protestami. Tutaj oczywiście te jakby takie incydenty też się zdarzają. W samej kampanii wyborczej doszło do starć zwolenników obu partii, w których zginęła jedna osoba. No więc przede wszystkim jakby Zachodowi zależy na to, żeby było spokojnie. A tutaj demokracja w tym momencie schodzi trochę na dalszy plan. Ważną też jest kwestią, że Edi Rama i jego bliscy współpracownicy na Zachodzie mają bardzo dobry wizerunek. Edi Rama to jest taki polityk, który jest malarzem, jest byłym koszykarzem, mieszkał długo w Paryżu, mówi świetnie po angielsku, mówi świetnie po francusku, więc on do siebie bardzo te elity zachodnie przekonuje, a w kraju stosuje metody rządów dalekie od demokratycznych. To jest, jak powiedziałam, tego pewnego rodzaju gra rządu albańskiego z Brukselą, że jest to jakby bardzo proeuropejski, bardzo proamerykański rząd, który oficjalnie nigdy nie kontestuje żądań Brukseli czy warunków stawianych przez właśnie i zarówno przez Unię, jak i przez Stany Zjednoczone, więc jest takim dobrym współpracownikiem. Natomiast jakby jeśli chodzi o już same reformy i wprowadzanie ich w Albanii, to jest to proces jakby bardzo trudny i bardzo długotrwały, bo pan wspominał o tym, że mają być negocjacje otwarte. Ale warto też pamiętać, że Albania jest kandydatem do Unii Europejskiej od 2014 roku, więc przez 7 lat nie udało się tych negocjacji otworzyć, co też po prostu pokazuje właśnie, jak wolno te reformy są wdrażane i jeśli nie ma bardzo mocnego nacisku ze strony Brukseli, to po prostu rząd nic nie robi, no bo wprowadzenie tych reform, szczególnie jeśli chodzi o rządy prawa, szczególnie jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, one po prostu uderzą w ten system władzy, z którym mamy do czynienia w Albanii. I jeżeli już naciski bardzo mocne są, no to wprowadza się jakieś reformy, które oficjalnie mają jakby spełniać te kryteria, natomiast w praktyce później się okazuje, że te zmiany są takie kosmetyczne i implementacja przebiega tutaj w sposób jakby bardzo, bardzo powolny.
A czy sami Albańczycy wierzą w to, że ich kraj kiedyś będzie częścią Unii Europejskiej? Bo pani na stronie OSW przytacza dane, że 86% Albańczyków chce wyjechać z kraju. Wygląda na to, że chyba dość słabo wierzą w przyszłość tego państwa.
Tak, to znaczy powiedziałabym, że Albania to jest taki kraj, który naprawdę mamy do czynienia z masową migracją wszędzie na Bałkanach, ale w Albanii to przyjmuje takie rozmiary już bardzo dramatyczne. Tak jak powiedziałam, 37% obywateli Albanii mieszka za granicą. W tym momencie w kraju mieszka 2 800 000 osób, ale to wyludnianie się ma ogromne tempo. Trochę to zostało przyhamowane przez kryzys gospodarczy, bo takim naturalnym kierunkiem migracji Albańczyków zawsze była Grecja i Włochy. Te kraje, jak wiemy, jakby bardzo ucierpiały w kryzysie w 2008 roku. I jakby do tej pory nie do końca stanęły na nogi gospodarczo. Więc widzimy, że teraz przede wszystkim Albańczycy wyjeżdżają do Niemiec i robią to właściwie jakby masowo. Młodzi po prostu wyjeżdżają za granicę. Jest jakby takie ogromne poczucie zabetonowania sceny politycznej, bo Albania też jest jedynym krajem, gdzie dwie te same partie rządzą od lat 90. We wszystkich tych krajach ten system, czasami w Chorwacji mamy system dwupartyjny, ale jakby następuje erozja. Mamy nowe partie, nowe pomysły na rozwój kraju. W Albanii właściwie tego nie ma. To są ci sami liderzy, te same twarze od lat 90. Edi Rama teraz jest trzecią kadencję premierem, wcześniej był 3 kadencje merem Tirany, która jest jakby ogromnym miastem. Tam w tym momencie mieszka 1 000 000 właśnie z tych prawie 3 000 000 mieszkańców Albanii. A oni przede wszystkim jakby nie wierzą za bardzo w jakąkolwiek zmianę. I to jest też bardzo ciekawe zjawisko, że teraz jak jak na takie źródło czy inspiracji do zmian patrzy się w Albanii na Kosowo. Szczególnie młodzież taka bardzo lewicująca, mocno protestująca. Mieliśmy w Albanii w ostatnich latach protesty zarówno studentów, jak i artystów, różnych grup społecznych. Patrzą na to, co się dzieje w Kosowie, ponieważ w Kosowie do władzy doszedł w tym roku z ogromnym poparciem społecznym bardzo taki lewicowy i progresywny rząd, który właśnie kontestował stare elity, taka to była partia, która VTV Endosie, która się wywodziła z ruchu protestu. Sama partia VTV Endosie ma swoją, że tak powiem, swój oddział w Albanii. Trzech kandydatów w tych wyborach kandydowało właśnie z poparciem VTV Endosie. I jeżeli się uda przeprowadzić takie reformy w Kosowie, właśnie dotyczące budowy państwa, powiedziałbym, odpowiedzialnego społecznie, bo zarówno Albania, jak i Kosowo to są państwa bardzo proamerykańskie i też trochę tworzone w takim amerykańskim stylu, to znaczy właśnie z prywatną służbą zdrowia, jakby z małym rządem i to, co jakby już teraz wiemy, nie działa w Stanach Zjednoczonych, nie działa też w przypadku tych właśnie biednych państw, gdzie społeczeństwa są też, to też są bardzo biedne i szczególnie w Albanii, no mamy tak do czynienia z taką grupą oligarchów, która jest blisko władzy i kontroluje wszystkie aspekty życia gospodarczego i to się ludziom bardzo nie podoba, więc te takie lewicowe, stawiające człowieka czy obywatela jakby w centrum uwagi, problemy małych miast, problemy właśnie z tym, że nie ma szkół, nie ma szpitali, nie ma dróg, jakby są coraz bardziej popularne. Natomiast to się jeszcze nie przekłada na głosowanie w wyborach, dlatego że, jak powiedziałam, ten system nacisków, system kupowania głosów jest tak mocno zakorzeniony, czy tak efektywny, że ci niezależni kandydaci no, nie mieli szans w wyborach, tym bardziej, że jakby cały aparat państwowy był postawiony przeciwko nim. Natomiast jeżeli w Kosowie się uda, no to będzie bardzo ciekawe, bo to pewnie takie procesy też będą wpływały na Albanię. Już teraz widać i czasami się żartuje, że taką najbardziej głośną opozycją wobec Ediego Ramy jest właśnie premier Kosowa Albin Kurti, który bardzo często krytykuje albańskie elity.
I też chciałem zapytać właśnie o premiera Kosowa, ponieważ premier Kosowa głosował w tych wyborach albańskich, ponieważ ma dwa obywatelstwa, bo pani trochę o tym powiedziała, ale na ile te państwa są ze sobą połączone, na ile wpływają rzeczywiście na siebie?
Znaczy ja bym powiedziała, że oczywiście wspólnota językowa powoduje, że jakby są te interakcje. Natomiast jakby wybory i w Kosowie, i w Albanii dobrze pokazują, jakby jak jednak mimo wszystko różne są te społeczeństwa. W Kosowie 50% zdobyła lewicowa partia, właśnie oddolna, budowana oddolnie przez zaangażowanie wolontariuszy, odsunęła od władzy starą ekipę, która właśnie rządziła tym krajem od lat 90. Odsunięto od władzy i taką pokojową elitę, którą symbolizuje Ibrahim Rugova, przywódca Albańczyków w latach 90. i też UCK, czyli Armia Wyzwolenia Kosowa. I to wszystko się odbyło jakby w demokratyczny sposób. Jeśli chodzi o wolność słowa, jakby jakość dziennikarstwa, właśnie to, że jest możliwa demokratyczna zmiana, to Kosowo tutaj jest, powiedziałabym, jednym z takich dobrych przykładów na Bałkanach, gdzie jakby te partie rządzące bardzo często mylą interes państwa z interesem własnych partii. Natomiast jakby w Albanii mamy zabetonowany system, gdzie właśnie jakby nie ma miejsca na kontestację tych, powiedziałabym, już teraz starych elit rządzących od lat i że jednak paradoksalnie jakby taki właśnie ten marazm jest takim uczuciem, które jest dominujące. W Kosowie jest jakby odwrotnie, wciąż jednak jest wiara w to, że można zbudować dobrze działające państwo. Więc Albin Kurti faktycznie jakby odnosi się, czy w jakiś tam sposób o wiele mocniej komentuje obserwuję to, co się dzieje, jeśli chodzi o elity albańskie, znaczy elity albańskie i w samej Albanii, czy też w Macedonii, czy w Czarnogórze. Ja bym powiedziała, że to jest raczej nie na bazie jakby takiej nacjonalistycznej, tylko takiej lewicowej kontestacji starych elit. Bo wszędzie tak mamy i w Macedonii, i też właśnie trochę w Czarnogórze, i przede wszystkim w Albanii, że mamy po prostu takie zabetonowane systemy oligarchiczne. I Albin Kurti, który jest takim właśnie lewicowcem, on w jakiś tam sposób to kontestuje i też, jak widać było, w których momentach on reaguje, jeśli chodzi o politykę albańską, no to jest takie przekonanie, że te elity nie słuchają społeczeństwa, że to jest raczej taka próba pomocy, żeby te ruchy obywatelskie, bo to chodzi też o takie ruchy ekologiczne, które są coraz bardziej w Albanii popularne, właśnie tych niezależnych kandydatów, żeby takie osoby wspierać. Natomiast czasami oczywiście tutaj szczególnie w takiej prasie, powiedziałabym, mniej przychylnej Albańczykom odnoszą się komentatorzy do idei Wielkiej Albanii. Ja bym powiedziała, że jeśli chodzi o, ja nie wiem, myślę, jakieś zjednoczenie, to raczej jest niemożliwe. To znaczy mamy tutaj dwa bardzo biedne kraje, w których jakby są bardzo niewielkie zasoby. I oczywiście są wzajemne sentymenty i takie poczucie gdzieś tam wspólnoty językowej. Natomiast mamy zupełnie inne elity polityczne w obydwu krajach, które niekoniecznie właśnie chciałyby się jakby dzielić tą władzą, tak? Premier Kosowa jest jakby premierem Kosowa, ma całkowity wpływ na to, co się dzieje w kraju. Jeżeli rządzony był z Tirany, to Pryszna stałaby się po prostu w jakiś tam sposób peryferią Albanii i to na pewno jakby nie jest coś, co koniecznie elity w Prysztynie by chciały. I podobnie też jest w Tiranie, tak? Tak jak powiedziałam, Tirana bardzo się boi tego rozpolitykowanego, aktywnego społeczeństwa kosowskiego, gdzie mamy po prostu bardzo otwartą debatę, zdecydowanie lepsze media, gdzie jakby to jest taki element właśnie, to z Kosowa właśnie płynie ta kontestacja tego systemu albańskiego. No więc oczywiście ze względu na tą bliskość językową te kontakty bardzo są intensywne, czemu sprzyja też jakby infrastruktura, połączenia autostradowe Tirany z Prysztyną. Natomiast życie polityczne w obydwu krajach toczy się jakby własnym rytmem i ma zupełnie inną dynamikę.
A ja widzę, że na Bałkany będzie trzeba jeszcze wracać, będzie trzeba częściej mówić o tym, co tam się dzieje. Marta Szpala, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden mówi o ludobójstwie Ormian na terenie Imperium Osmańskiego w 1915 roku. Sprawa oczywiście wywołała oburzenie Turcji i pozytywne komentarze w Armenii. Dlaczego? To wyjaśni dr Konrad Zasztoft z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Działania władz Imperium miały doprowadzić do śmierci nawet 1,5 miliona Ormian. Porozmawiajmy najpierw, jak ważną rolę to wydarzenie odgrywa w historii Armenii, w historii Ormian i także w polityce.
No ja bym jeszcze dodał do tego, że odgrywa olbrzymią rolę w pamięci historycznej i olbrzymią rolę dla tożsamości narodowej Ormian. Oczywiście, o czym za chwilę może powiemy, też odgrywa tak samo ważną rolę dla tożsamości tureckiej, tylko oczywiście zupełnie inaczej interpretowane. No, jeśli chodzi o współczesną Armenię, oczywiście problemem numer jeden jest konflikt z Azerbejdżanem o terytorium Górskiego Karabachu. No ale Azerowie, którzy są takim no, bratnim, bliskim etnicznie, językowo narodem do Turków, no, postrzegani są w Armenii po prostu jako także Turcy, więc konflikt obecny, współczesny z Azerbejdżanem jest często postrzegany jako taka kontynuacja tego odwiecznego konfliktu z Turkami, no, którego najbardziej tragiczną odsłoną były wydarzenia 1915 roku.
Tak, tylko chodziło mi o to, że no, Armenia jest jednak państwem, które ma ogromną historię, tak, które było chrzczone w IV wieku i na ile to wydarzenie właśnie masakra ludności ormiańskiej, na ile ono jest ważne, jakie miejsce zajmuje w tej historii właśnie Ormian? Czy na ile to jest kluczowe dla tworzenia ich tożsamości?
No może tak. Ja bym powiedział, że Armenia ma w swojej historii jakby pamięć o tym, że istniało Królestwo Armenii we wczesnym średniowieczu, które obejmowało dużą część wschodniej Anatolii, także częściowo Kaukazu, także częściowo terytorium współczesnego Iranu, a nawet częściowo Iraku, więc no to był bardzo taki silny twór polityczny, ale tak jak mówię, we wczesnym średniowieczu potem ta państwowość przestała istnieć i przez długie stulecia Ormianie byli takim narodem, głównie narodem diaspory, tak można porównać to do Żydów. I w momencie, kiedy zaczęli budować współczesną państwowość, czyli w 1918 roku, tą nowoczesną już Republikę Armenii na Kaukazie, to tutaj rzeczywiście no, problemem numer jeden był ten przeciwnik w postaci Imperium Osmańskiego, które no, tak naprawdę można powiedzieć, że Imperium Osmańskie we współpracy z bolszewicką Rosją pogrzebało tą pierwszą niepodległość, dokonało rozbioru tej pierwszej Republiki Armenii, a oczywiście to wszystko się działo w tle tych wydarzeń było właśnie ludobójstwo, które zaczęło się w 1915 roku, ale trwało również w kolejnych latach, czyli w tych latach, kiedy właśnie próbowano budować tę ormiańską państwowość.
W takim razie przejdźmy teraz do Turcji. Jak to jest widziane, to wydarzenie historyczne z punktu widzenia Ankary?
No, z punktu widzenia oficjalnej Ankary nie było ludobójstwa. Tutaj trzeba zaznaczyć, że jest powiedzmy tradycja takiego silnego negowania tego, że to Ormianie byli głównymi ofiarami tych wydarzeń 1915 roku, czyli wręcz starano się to w Turcji i niektórzy starają się i teraz przedstawiać jako wydarzenia, w których bardziej ucierpiała druga strona, czyli no, ogólnie rzecz mówiąc muzułmanie, tak, bo tutaj jeśli chodzi o terytorium wschodniej Anatolii, to byli muzułmanie etnicznie Kurdowie, a nie etnicznie Turcy. Natomiast w czasach rządów Islamistycznej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, w pierwszym etapie rządów tej partii doszło do takiej liberalizacji, rozpoczęcia dyskusji na temat tego, co się wydarzyło w 1915 roku. No i oficjalne stanowisko było takie, że no, rzeczywiście to była tragedia, rzeczywiście bardzo wielu Ormian zginęło i takie stanowisko w zasadzie pozostaje do dzisiaj, czyli na przykład Erdoğan 24 kwietnia spotkał się z przywódcą kościoła ormiańskiego w Stambule, jakby podkreślając, że oczywiście pamięta o tych wydarzeniach, ale oczywiście słowo ludobójstwo jest tabu, słowo ludobójstwo jest niedozwolone w tym oficjalnym dyskursie, bo oczywiście jest jakaś część naukowców tureckich i to całkiem spora, która oczywiście prowadzi badania nad ludobójstwem i nie unika tego słowa, no ale te badania raczej już w tej chwili oni prowadzą poza granicami Turcji, a nie w samej Turcji.
A to nieużywanie słowa ludobójstwo jest związane z tym, że Ankara się obawia jakichś pozwów międzynarodowych, czy to też ma swój wymiar w zaprzeczaniu tej wizji tragedii, którą ma Erdoğan i władze właśnie tureckie?
Wydaje mi się, że chodzi o jedno i drugie, to znaczy oczywiście też takie obawy gdzieś tam w tle, że to będzie miało jakieś praktyczne konsekwencje, takie międzynarodowe uznanie ludobójstwa, że rzeczywiście potomkowie tych Ormian, ofiar ludobójstwa będą żądać jakichś jakichś odszkodowań, bo oczywiście jest olbrzymi majątek, który ci Ormianie pozostawili. No niektóre pewnie budynki do dzisiaj istnieją, w których mieszkali bogaci, zamożni Ormianie, które zostały no po prostu zrabowane i przejęte przez miejscowych muzułmanów. Natomiast no myślę, że ważniejszy jest ten wymiar symboliczny, czyli jakieś takie zniuansowanie swojej własnej historii, pokazanie, że w tej historii tureckiej były też jakieś raczej ponure, czarne momenty, a nie wyłącznie pozytywne kwestie.
Przejdźmy teraz już do samego Joe Bidena, do stosunków amerykańsko-tureckich. Czym mogło być podyktowane jego oświadczenie i czy ono wpłynęło teraz na to, co się odbywa między Ankarą a Waszyngtonem?
No, może zacząłbym od strony amerykańskiej, czyli od faktu, że Joe Biden bardzo podkreśla swoje przywiązanie do kwestii praw człowieka, tak? No tutaj jakby uznanie tych wydarzeń 1915 roku za ludobójstwo, z tym się oczywiście wiąże i to Biden powiedział wprost, że tutaj jakby celem jest to, żeby taka tragedia nie wydarzyła się nigdy więcej, dlatego o tym trzeba mówić, o tym trzeba pamiętać i nazywać to wprost. No ale oczywiście nie przesadzałbym z tym idealizmem Bidena. No na przykład prezydent Obama no, nie posunął się tak daleko, żeby użyć słowa genocide, ludobójstwo. Użył ormiańskiego odpowiednika Metzjehern, wielka katastrofa. Oczywiście to nie było tym samym, co powiedzenie wprost ludobójstwo. Ormianie nie byli wówczas za prezydentury Obamy rozczarowani, no ale tutaj zmieniły się uwarunkowania stosunków Turcji ze Stanami Zjednoczonymi. Otóż 10 lat temu Turcja była no, niezwykle ważnym państwem, sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych i olbrzymie nadzieje Amerykanie wiązali ze współpracą z Turcją, jeśli chodzi o rozwiązywanie różnych problemów, no zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Te ostatnie 10 lat to jest pasmo rozczarowań z punktu widzenia Waszyngtonu, jeśli chodzi o współpracę z Turcją. Turcja no, szła cały czas w stronę coraz bardziej antyamerykańskiej polityki, coraz bliższej współpracy z przeciwnikami Ameryki. No ostatnie 4 lata z Rosją. Ta współpraca z Rosją poszła aż tak daleko, że kupiono strategicznie ważną uzbrojenie od Rosji, systemy rakietowe S-400. No i w tym momencie stosunki turecko-amerykańskie są tak złe, jak nigdy jeszcze nie były. Kończąc, Biden niewiele miał w tej chwili do stracenia, bo trudno sobie wyobrazić, żeby można było te stosunki jeszcze bardziej pogorszyć. Ze strony tureckiej paradoksalnie jest w tej chwili raczej są sygnały, że Ankara chce jednak naprawiać te relacje z Waszyngtonem i ta reakcja na wypowiedź Bidena wcale nie była taka histeryczna czy jakaś ostra, jak przez lata wszyscy się spodziewali, że ona będzie wyglądać.
Ale jeżeli chodzi o naprawę tych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, to na czym by to miało polegać? Czy Turcja miała na przykład zrezygnować właśnie z zakupu tych systemów S-400, bo to bardzo duże wzbudzało obawy Amerykanów i zresztą całego NATO, bo ten system mógł po prostu czerpać też dane z baz Sojuszu Północnoatlantyckiego, system rosyjski, co oczywiście budzi dość duże zaniepokojenie. Ale jakby tutaj mogła Turcja wyjść naprzeciw Stanom Zjednoczonym?
No S-400 to jest tylko jeden punkt, taki być może najbardziej charakterystyczny, ale tylko jeden problem na tej długiej liście konfliktowych kwestii między Ankarą i Waszyngtonem. No S-400 już są w Turcji, więc oni nie mogą w tej chwili zrezygnować z zakupu, bo już to się wydarzyło. W tej chwili jest kwestia, co z tym fantem zrobić. W tej chwili one są, Turcja podkreśla, że S-400 nie są uruchomione, nie są podłączone do systemu, czyli jest to taki bardzo drogi zakup, na który sobie pozwoliła Ankara, który w tej chwili chwili stoi i nie jest wykorzystywany, więc tutaj jakby wewnętrzna też trwa dyskusja w Turcji. Opozycja krytykuje władzę, w takim razie po co w ogóle żeśmy to kupowali. Natomiast to jest tylko jeden z wielu problemów. No oczywiście jest problem Bliskiego Wschodu, problem Syrii, problem coraz bardziej ostrej polityki Turcji wobec Kurdów, ale nie tylko Kurdów zamieszkujących Turcję, obywateli Turcji, ale także Kurdów właśnie w Syrii i również w Iraku, gdzie odbywają się od kilku lat kolejne różne operacje wojskowe skierowane przeciwko ugrupowaniom kurdyjskim tam, no a zwłaszcza w Syrii, ta autonomia kurdyjska w Syrii, no była jej siły JPG były wspierane przez Stany Zjednoczone i rzeczywiście odegrały bardzo istotną rolę w likwidacji terrorystycznego państwa islamskiego. Trump, poprzedni prezydent, starał się ją wygaszać, natomiast Biden tutaj raczej będzie podtrzymywał tę współpracę z Kurdami i już nie będzie tak skłonny jak Trump do ulegania naciskowi Ankary, więc no tutaj no koniecznie jest jakiś kompromis, no ale bardzo trudno sobie wyobrazić, jak ten kompromis miałby wyglądać. Kolejna kwestia to konflikt z Grecją i z Cyprem na Morzu Śródziemnym o wyznaczenie, delimitację tego, jakie terytoria, jakie fragmenty tego akwenu należą do Turcji, jakie należą do Grecji. Ten konflikt w zeszłym roku wszedł w bardzo niebezpieczną fazę, no a Grecja jest także sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jest także członkiem NATO, więc tutaj to też jest elementem konfliktowym w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. No i przede wszystkim powiedziałbym kluczowa sprawa to jest to, co dzieje się w samej Turcji, to jest kwestia niszczenia demokracji przez Erdoğana i oczywiście o tym się mówi, o problemach z demokracją w Turcji mówi się od 10 lat, no ale tutaj jakby to jest proces i w tym momencie sytuacja, no już można powiedzieć, że jest tak zła, jak nigdy jeszcze wcześniej nie była.
A na pewno ta administracja Joe Bidena zwraca większą uwagę właśnie na kwestie demokracji czy praw człowieka, ale chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać dotyczącą tego, czy tego rodzaju oświadczeniami amerykański prezydent nie stara się odbudować pozycji Stanów Zjednoczonych w samej Armenii, na samym Kaukazie?
Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście pozycja Stanów Zjednoczonych w Armenii była silna i pozostaje silna ze względu na różne programy finansowania Armenii, amerykańskie, ze względu na olbrzymią diasporę ormiańską w Stanach Zjednoczonych, która no to jest takie bardzo zorganizowane lobby i to zresztą można powiedzieć, że jego zasługą jest to, że ten temat ludobójstwa no, był i na agendzie polityków amerykańskich i to, że Biden ostatnio uznał ludobójstwo. Natomiast no, Stany wycofały się z Kaukazu, mówi się o tym już w okresie prezydentury Obamy, poprzedniego demokratycznego prezydenta. I no, za czasów Trumpa jakby ten trend się nie zmieniał. No i w tej chwili w ubiegłym roku no, oczywiście ważnym, bardzo ważnym wydarzeniem była wojna ormiańsko-azerska o górski Karabach. No i tutaj jakby strona turecka, strona azerska no raczej postrzega Stany Zjednoczone jako sympatyzujące z Armenią, no właśnie ze względu na tę diasporę w Stanach Zjednoczonych ormiańską, no ale można powiedzieć, że tutaj Stany Zjednoczone w żaden sposób nie wsparły, nawet niespecjalnie wsparły na poziomie jakimś retorycznym Armenię w tym konflikcie, oczywiście bardzo skomplikowanym konflikcie, który nie dotyczy terytorium Armenii, tylko terytorium spornego separatystycznej Republiki Górskiego Karabachu. No niemniej Ormianie nie mogli tutaj specjalnie liczyć na na Stany Zjednoczone. No, na pewno ta deklaracja jednorazowo, że tak powiem, poprawiła wizerunek Stanów Zjednoczonych w Armenii.
Dr Konrad Zasztow, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A o konflikcie o Karabach rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków podcastu Po prostu Wschód. Jeżeli by ktoś sobie chciał odświeżyć, zachęcam. Wszystkie można znaleźć m.in. na Ankorze. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Po prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i Zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.